Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Edward Markiewicz, Rada Pożytku Publicznego.
Witam pana redaktora, państwa.
Ale najpierw o Ameryce musimy porozmawiać. Kilka słów na temat tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump będzie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Tak, zgadza się. No temat, niewątpliwie temat dnia na całym świecie. No dla mnie szok. Oczywiście gratuluję człowiekowi wielkiego sukcesu, no bo to jest niesamowity sukces, jaki Donald Trump odniósł. Natomiast niepewności to pewnie mamy wszyscy, no bo w świetle tego, co mówił w czasie kampanii wyborczej, to w zasadzie nie powinniśmy sobie życzyć tego, żeby został prezydentem. No miejmy nadzieję, że było to dla potrzeb kampanii wyborczej,
no
że wiele rzeczy się
bardzo
mówi.
Bardzo często tak jest, tak, że wiele rzeczy kampanii, mówi się wiele rzeczy, w kampanii.
Tak, przejazd krawia się może zbyt ostro się pokazuje po to, żeby zdobyć po prostu elektorat, taki czy inny. No bo nie wierzę w to, że nie wiem, Donald Trump zacznie po objęciu władzy budować rzeczywiście mur między na przykład Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem,
miał,
prawda?
Trudniej niż ma na przykład prezydent Duda w Polsce z tego względu, że kongres będzie opanowany przez demokratów. W Stanach Zjednoczonych tak to się często układa, że dość sinusoidalnie wyglądają wybory prezydenckie. Zazwyczaj jest tak, że chwilę porządzi demokrata, potem mamy dokładnie republikanina, chociaż republikaninem specyficznym jest bardzo, przynajmniej biorąc pod uwagę to, o czym mówił w kampanii wyborczej. Rok trwa. To też jest ciekawostka, że przez rok prowadzi się kampanię,
tak,
w Ameryce.
Tak, tak, oczywiście. No poza tym, cóż, słyszałem takie opinie również, myślę, że bardzo bliskie prawdzie, że bez względu na to, kto by nie wygrał tę prezydenturę, to jednak to nie ta jedna konkretna osoba rządzi. O tym, jakie będą absolutnie podejmowane decyzje, będzie decydowało zupełnie inne gremium ludzi, które do tej pory decydowało, więc tutaj nie ma, mam nadzieję, żadnego zagrożenia tego, że raptem wszystko wywróci się do góry nogami, nie wiem, Stany Zjednoczone zrezygnują z Paktu Północnoatlantyckiego na przykład.
Amerykaniści wskazują na to, że w historii Stanów Zjednoczonych wśród tych 45 prezydentów zdarzali się tacy, którzy byli na swoje czasy nawet zdecydowanie bardziej kontrowersyjni niż Donald Trump. Wydawało się, że zdecydowanie bardziej nieobliczalni, a okazuje się, że Ameryka funkcjonuje w porównaniu do tego, jak funkcjonują kraje europejskie, można powiedzieć, że funkcjonuje doskonale mimo swoich też problemów, które oczywiście w Stanach Zjednoczonych Ameryka nie mają.
No cóż, jest tam parę szokujących spraw, choćby ta, że tak długo trwa kampania wyborcza, to wiąże się z tym, że to pochłonęło, jak słyszę, ponad 2 miliardy dolarów, to przecież to jest niesamowita kwota. No nie wiem, czy tak rzeczywiście powinno być.
Ale swoją drogą ciekawostką, żeby zakończyć wątek amerykański, jest to, że kiedy i pani Clinton, i pan Trump rezerwowali sobie miejsca na to, gdzie wystąpią przed kamerami telewizyjnymi tuż po ogłoszeniu ostatecznego werdyktu wyborów, pan Donald Trump zarezerwował sobie, co prawda, hotel Hilton, ale taki trzeciej kategorii, taki dużo, dużo słabszy hotel Hilton niż ten, który moglibyśmy
choć
sobie...
stać go było na lepsze.
No, prawda? Myślę, że stać go było na każdy hotel w dowolnym miejscu na świecie, zwłaszcza przy tych 2 miliardach wydawanych na kampanię, to nawet te kilkaset tysięcy dolarów, gdyby miał wydać, to nikt by mu tego nie odebrał, a wybrał sobie skromne miejsce, to też jest ciekawostka. Z jednej strony mamy miliardera, no, który słynie z tego od lat, że pokazuje się raczej w przepychu, a z drugiej strony mamy takie sobie skromne miejsce, jakiś tam 3-gwiazdkowy hoteli.
No cóż, czekają nas ciekawe, niewątpliwie czasy, będziemy się przyglądali temu wszystkiemu, co się będzie działo. Oby było to z korzyścią dla naszego kraju.
A specjaliści mówią, że może się przesunąć punkt ciężkości, jeśli chodzi o Europę Środkową. Bardzo często bywało już tak w historii, że różni prezydenci różnie fokusowali to, co dzieje się na świecie, i wszystko wskazuje na to, że polityka Donalda Trumpa nie będzie skupiać się raczej na Europie Środkowej, a na pewno nie będzie Polska traktowana jako ten kraj, który jest bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania środkowej Europy, 40-milionowy kraj. To się może przesunąć gdzieś w zupełnie inne rejony świata.
Tak, ale pośrednio będzie to niewątpliwie bardzo mocno na nas oddziaływało, bo jeśli będą, powiedzmy, bardzo przyjacielskie i nie wiem, wzmocnione, polepszone stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, to niewątpliwie wpłynie to również na układy u nas.
Myślę, że panowie Putin i Trump doskonale się dogadają. Takie przynajmniej jeśli to, mam wrażenie.
To zobaczymy. To również będzie miało zmiany i wpływ na politykę naszego kraju.
No i ciekaw jestem, czy wizy w końcu zostaną wniesione do Stanów Zjednoczonych. Pan Donald Trump obiecywał to w kampanii. Wielu prezydentów to obiecywało na przestrzeni ostatnich lat, ale ciekawe jest to, że Donald Trump spotkał się dwa czy trzy razy z Polonią amerykańską. Natomiast pani Clinton face to face, jak mówią Amerykanie, nie stanęła z Polonią amerykańską. Za każdym razem wysyłała swojego przedstawiciela czy przedstawicielkę. No zobaczymy. Pożyjemy.
Zobaczymy.
Pożyjemy, zobaczymy.
Ciekawe czasy nas.
Ciekawe czasy mamy tam, ciekawe czasy mamy w Polsce. A to najpierw jeszcze o Polsce. Jak zaczęliśmy tak geopolitycznie, to teraz przejdźmy do naszego pięknego kraju. Dlatego chcę z panem na ten temat porozmawiać, bo jest pan oficerem Wojska Polskiego. I zastanawiam się, jak pan patrzy na te wszystkie rzeczy, które dzieją się w Ministerstwie Obrony Narodowej, które dzieją się w naszym kraju, kiedy mówimy o obronności szeroko rozumianej. Już nie mówię o tych zamieszaniach z kupnem helikopterów, czy nie kupnem tych helikopterów. No wczoraj akurat mówi nam minister Macierewicz, że teraz będziemy stawiali na drony, że kupimy sobie tam kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy dronów, bo one są jakimś niesamowicie dobrym narzędziem do tego, żeby wspomagać chociażby obronę terytorialną. To nie ma znaczenia. Chodzi mi o generalne podejście do tego, co się dzieje w Polsce z obronnością, bo jeśli wsłuchać się w głos oficerów Wojska Polskiego, to zdania są bardzo różne.
No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, bo jakie jest moje zdanie, to jeszcze pół biedy. Ja tak samo jak i pan czerpiemy informacje po prostu z mediów i to, co usłyszymy, to sobie wyrabiamy na podstawie tego opinię. Natomiast
ale pan wie więcej, służył pan w armii lata, tak?
Dokładnie. Jeśli rozmawiam z kolegami, którzy nadal służą w wojsku, no to ich zdanie no jest rzeczywiście bardziej no realne do sytuacji, które się znajdują. No są przerażeni. No. Powiem to tak, no oczekują chwili, kiedy się to skończy, kiedy się to zmieni, kiedy to znormalnieje, że tak powiem.
A kiedy mówi się o tym, że Polska rośnie w siłę, jeśli chodzi o obronność, to jest w tym jakiś racjonalizm, czy raczej jest to takie dmuchanie balonika, że oto nagle stajemy się z dnia na dzień potęgą militarną w Europie?
W żadnym wypadku. Jesteśmy militarnym kopciuszkiem i tak na to trzeba patrzeć. Nie jesteśmy w stanie sami ani obronić się, ani tym bardziej, no nie wiem, wykonywać jakieś plany operacyjne jakieś na szerszą skalę. Owszem, mamy wojska, które... Żołnierze zawodowi takie odnoszą wrażenie, że są utrzymywane po to, żeby mieć zaplecze do wysyłania naszych kontyngentów na misje zagraniczne. Jest to związane z tym, że jesteśmy w ramach Sojuszu Atlantyckiego, tak, mamy swoje zobowiązania i musimy być po prostu na to przygotowani. Stąd też te podstawy armii są utrzymywane i są, o nich się dba, no i one funkcjonują, ale to jest za mało do tego, żeby, nie wiem, no, obstawić, nie wiem, granice czy bronić kraju.
A dobrym rozwiązaniem jest to, co ogłosił na ziemi lubuskiej pan minister Macierewicz, że będziemy mieli pododdziały amerykańskie stacjonujące, no, tymczasowo, ale jednak tutaj w ramach wschodniej flanki NATO na ziemi lubuskiej.
No więc wie pan, zawsze istnieje takie zagrożenie, że tam, gdzie będą takie zgrupowania wojsk, ale też i większe ośrodki przemysłowe, to te miejsca będą w razie konfliktu zbrojnego najbardziej narażone na atak.
No o więc, tym mówią niektórzy ludzie,
z tego punktu widzenia, patrząc z tego punktu widzenia, to nie ma się z czego cieszyć. Natomiast no cóż, no, szuka się miejsc, które na których można byłoby ćwiczyć, na których można byłoby zgrupować większą ilość żołnierzy. To oczywiście jest możliwe tylko na terenach obecnych poligonów. One u nas tutaj
są niezłe.
Są dosyć tak niezłe i są dosyć dużo ich jest, bo przecież mamy potężny poligon żagański. Mamy poligon w Wędrzynie, mamy poligon w Biedrusku, także tutaj na tych zachodnich naszych rubieżach są duże poligony usytuowane. Jeśli by tutaj zgrupowano wojsko, wcale bym się nie zdziwił, bo jeśli nie tu, to gdzie?
A to może też przysłużyć się polskiej armii? Możemy się uczyć czegoś, myśli pan, od Amerykanów? Bo na pewno ta współpraca będzie musiała tutaj następować. To nie będzie tak, że Amerykanie będą siedzieć sobie w swojej bazie i z nikim się nie będą spotykać. Tak, no jeśli ćwiczenia poligonowe, to rozumiem, że wspólne. Tak.
Więc myślę sobie, że to nasze bezpieczeństwo militarne w przyszłości również, no jest w związku z naszą słabością, jest uzależnione wyłącznie z sojuszem właśnie z innymi armiami NATO. I jeśli nie będziemy z nimi współpracowali, jeśli nie będziemy mieli zaplecza i zabezpieczenia z ich strony, no to jesteśmy kopciuszkiem i
a poleciłby pan
i
synowi,
więc trzeba to robić.
Poleciłby myślę, że pan trzeba. Swojemu synowi zapisanie się do Wojsk Obrony Terytorialnej?
No trudne pytanie.
Nie wiem, czy pan syn był w wojsku. Trudne pytanie, no, bo jest tak, w podobnym wieku jak ja, więc tak. Mogło się tak zdarzyć, że nie był.
Syn?
Tak.
No, nie był ani jeden, ani drugi. Z różnych powodów zresztą. Natomiast no, wie pan, jeszcze nie wiemy, na czym w ogóle ta formacja będzie polegała. Właśnie w zasadzie to nawet nie wiemy, do czego będzie służyć.
Dobro, terytorium, no, Wojska Obrony Terytorialnej.
No, to jest tylko nazwa, prawda? Natomiast poczekajmy z rok czasu, żebyśmy zobaczyli, do czego obecnie rządzący będą używali.
Na 500 złotych
tych wojsk. Bo ja już słyszałem nawet takie głosy, że to ma być takie współczesne ZOMO.
A już nie przesadzajmy.
No, różne rzeczy ludzie mówią, co wcale nie musi być prawdą.
A 500 złotych będzie magnesem dla młodego człowieka, który był w wojsku, nie był w wojsku, nie ma znaczenia, żeby się zapisać do Wojsk Obrony Terytorialnej i dostawać 500 złotych miesięcznie.
To znaczy, wie pan, na pewno jest to jakiś, dla iluś tam ludzi będzie to na pewno jakiś zastrzyk pieniędzy i pewnie się ilość tam osób skusi, no przecież nie możemy powiedzieć, że nie. Natomiast nie będzie to chyba gremialne i nie będzie to jakimś powodem tego, że tłumy ludzi raptem młodych ruszą i zaczną się, nie wiem, zapisywać czy wstępować do tej obrony.
Do Narodowych Sił Rezerwy, jeśli tak, to się nazywa.
Tak,
też
Sił Rezerwy.
Też nie wstępowali tak, ludzie wielkimi tłumami. Tak.
Było mocno nagłośnione, a mimo to jednak no, w zasadzie nie wypaliło. W ogóle.
No widziałem, że nawet na Winobranie się wystawiali w Zielonej Górze.
Nie, no,
zresztą kolejny rok z rzędu, tak?
Tak.
To oznacza, że... No,
w skali kraju niestety
nie wypaliło.
Nie wypaliło. Generalnie rzecz biorąc, żeby podsumowywać ten temat, jest źle z armią. Nie jesteśmy w tej chwili, nie możemy żyć w poczuciu tego, że jest nas w stanie obronić, że jesteśmy silni, mocni i możemy sobie spokojnie patrzeć w przyszłość.
A jeżeli Donald Trump wychodzi i mówi hasłem swojej kampanii, ogłasza, sprawmy, aby Ameryka była silniejsza, to teraz zestawmy to z Polską, gdzie wychodzą prominentni politycy i mówią, Polska stała się już silniejsza ze względu na te działania, które
no
się
wie pan, mówi się tak, żeby uspokoić opinię publiczną, przecież trudno, żeby wymagać od niej, żeby mówili inne rzeczy. No.
A może ludzie potrzebują tego, mówili, pan, może tak. Tak jest, że ludzie tego potrzebują, tak. Żeby mieli świadomość, że coś się dzieje w tym temacie, że tu mamy jakąś sprawną armię, która w razie czego oby się nie przydała, ale dobrze, żeby była.
Tak, a jak sobie człowiek, kto się bliżej zainteresuje, wie pan, nawet na tych portalach społecznościowych często wypowiadają się znani generałowie. No mam ich kilku u siebie tam, prawda, choćby na Facebooku i czytuję, co oni opisują, mając doświadczenie o wiele większe niż moje, bo doświadczenie zdobyte w sztabie generalnym, no to trochę się włosy jeżą na głowie.
Ale ja nie chcę, różni generałowie, nie chcę straszyć. Różne podejście, tak?
Tak, ja nie chcę straszyć tutaj, nie wiem, żeby słuchacze nie odebrali tego, że to tragedia jakaś się dzieje, pewnie się jeszcze nie dzieje. Natomiast zapewnienia o tym, że możemy spokojnie spać, to nie są one uczciwe, ponieważ trzeba wiele zrobić, żeby uzdrowić.
Ale mamy kilku
armię.
Generałów tak zwanych medialnych, nazwijmy to, chociażby generał Polko, były szef jednostek specjalnych, który mówi, że bardzo dobrze się dzieje i on popiera wszystkie te działania, które mamy. No z drugiej strony możemy tych ze sztabu generalnego przeciwstawić, którzy mówią bardzo głośno, dzieje się źle i też próbują coś punktować. No co żołnierz to zdanie, co generał to też może być inne
no,
zdanie.
Dokładnie tak, oczywiście trzeba mieć swój rozum i wyciągać wnioski, nie można ślepo wierzyć jednej osobie.
No to z poligonu do Zielonej Góry, na poligon doświadczalny, jakim jest przez cały czas i myślę, że jeszcze długo będzie. Budżet obywatelski, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że tego budżetu obywatelskiego my się przez cały czas uczymy. Za moment będzie kolejne spotkanie, dzisiaj, jeśli się nie mylę, organizowane w kwestii budżetu obywatelskiego. No teraz chodzi już o konkretne opiniowanie wniosków, które spływają w kwestii ewentualnej ich realizacji za czas. Jakiś dla pana to przełom, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach z budżetem obywatelskim, kiedy okazuje się, że no gdzieś w mediach ogólnopolskich funkcjonujemy jako to miasto Zielona Góra i Zgierz, tak? Które tak, pozwala dzieciakom głosować. No i kilka tam jakichś innych elementów. Dużo się wydarzyło? Jesteśmy coraz bliżej tego takiego modelowego budżetu, czy to jeszcze bardzo długa droga?
Myślę, że to jeszcze bardzo długa droga. Takie posunięcia, jakie właśnie teraz miały miejsce, nie wiem, w rodzaju wydłużenia terminu, jutro się kończy, tak? Do 10.
Do
10 można składać wnioski. Pozwolenie młodzieży. Zobaczymy, ile z nich skorzysta z tego prawa, ale to nie zmieni w ogóle.
Ja nie wierzę, generalnie, żeby to nagle były jakieś tłumy.
Tak, a poza tym nie zmieni to w istotny sposób tego podziału środków, które są zawarte w budżecie obywatelskim, takie kosmetyczne działania, aczkolwiek pozytywne dlatego, że w wyniku konsultacji zostały one uwzględnione i zawsze będę chwalił to, że władze rozmawiają z ludźmi w sprawach, które ich dotyczą i idą im na rękę.
No teraz się okazuje, że mamy rozszerzone też gremium, które będzie opiniować te wnioski, bo mamy i Młodzieżową Radę Miasta, i Radę Seniorów, i urzędników, i Radę Pożytku Publicznego. To akurat chyba dobre, że to ciało staje się zdecydowanie większe, które będzie wybierać spośród tych wniosków.
Ale musielibyśmy się cofnąć w ogóle do idei tego Funduszu Obywatelskiego. Ja nie jestem zwolennikiem tego rodzaju rozdziału pieniędzy, jaki w tej chwili funkcjonuje. Wydaje mi się, że zatracamy tą ideę, która była na początku. A chodziło przecież o to, żeby przede wszystkim w wyniku tego Funduszu Obywatelskiego zaktywizować ludzi, nauczyć ich tego, że oni również mają wpływ na rozdział tego budżetu i swoje sprawy, które ich nurtują, mogą wziąć w swoje ręce i rzeczywiście zadecydować, że jednak to robimy, a nie tamto. I to zaczyna moim zdaniem się wymykać, bo jeśli byśmy chcieli tak robić, to w moim przekonaniu powinny pozostać tylko zadania małe, to znaczy takie małe, no powiedzmy takie do 300 tysięcy, ja teraz tak głośno myślę, ale powiedzmy do 300 tysięcy, nawet nie większe. One miałyby zabezpieczyć właśnie takie przyziemne sprawy ludzi, którzy...
Przyziemne, ale potrzebne. Miejsce potrzebne,
gdzie na osiedlu,
ławka,
gdzie na osiedlu brak barierki, tam gdzieś po schodach trzeba wchodzić do góry, a barierki nie ma.
Oświetlenie czasami.
Jakieś oświetlenie, brak kilku lamp. Nawet jeśli brakuje tam, powiedzmy, jest miejsce i można byłoby zrobić 3 miejsca parkingowe, niech tam się w mieście nie będzie zajmował jakimiś tam 3 miejscami, a tam ludzie widzą, potrzebują to i zgłoszą i to się zrobi. I tego typu sprawy, one nie wymagają dużych pieniędzy, nawet jeśli to ma być jakiś plac zabaw dla dzieci, to przecież wszystko są pieniądze, których w 300 tysiącach można się spokojnie zmieścić. I myślę, że takie zadania wtedy miałyby swój sens. Natomiast jeśli się nie powinno być takich wielkich przedsięwzięć w rodzaju, na przykład, nie wiem, że ludzie głosują za tym, żeby wybudować jakąś ulicę.
No tak, z drugiej strony pewne rzeczy kosztują. No mamy to boisko, które będzie robione dla Dragonsów. Nie udało się w tym roku, będzie robione w przyszłym, ale wiadomo, że są na to pieniądze, czy będą na to pieniądze. No i to jest inwestycja obywatelska, bo będzie służyć obywatelom. Jeśli będą trybuny, jeśli będzie boisko, dobrze, będą tam grali przede wszystkim.
Ale panie redaktorze, wszystko fajnie. Ale dlaczego ludzie powinni takie wnioski zgłaszać do budżetu miasta? I one powinny być uwzględnione potem przez prezydenta w tym wstępnym projekcie budżetu, prawda? Który złoży, zresztą do 15 listopada musi złożyć. On to powinien ująć, pójść na rękę ludziom, bo złożyli takie wnioski.
Podobnie z czymś takim jak Tanzbuda, to też była kosztochłonna bardzo. Ja już zostawiam na boku wszystkie te kwestie związane, równie potrzebne, ale związane z oświatą. Widzę budowa hali przy LO3. Piękna hala, rewelacyjne miejsce powstało, uczniom będzie służyć, super sprawa.
Zdecydowanie wiem, jaka była walka o tamtą halę,
która jest po drugiej stronie ulicy. Tak? Była Roxana przez lata, kiedyś restauracja, potem knajpka.
Tylko od tego mamy budżet miasta, mamy tam działy, rozdziały, paragrafy, tam wpisujmy te pieniądze, idźmy na rękę ludziom i róbmy to, czego oni proszą i żądają. A co innego Fundusz Obywatelski? Ten Fundusz Obywatelski przecież też jest częścią budżetu i powinien tylko zawierać takie sprawy, na które normalnie radni czy prezydent miasta nie zwróciliby uwagi, a nurtują one ludzi. Oczywiście są również i takie, ale najczęściej one nie przejdą, bo to będą projekty, na które zagłosują mieszkańcy 2 czy 3 bloków znajdujących się na osiedlu, czyli oddadzą 100 głosów i nie będą mieli szans na to, żeby dalej to weryfikować. Więc dlatego mówię i stąd ta moja wypowiedź, że Fundusz Obywatelski traci tą ideę, która przyświecała nam wtedy, kiedy żeśmy ten fundusz tworzyli. To nie może być tak, że ten Fundusz Obywatelski wyręcza w części zadania, które, własne miasta, które powinny być robione z budżetu miasta. No i tyle.
Natomiast generalnie dobrze, że w ogóle jest.
No bardzo dobrze,
tak,
że
dobrze,
jest.
Dobrze, że w ogóle jest. Lepiej, żeby był taki nawet w tej formie, niż by go miało w ogóle nie być. To też sobie powiedzmy.
No to prawda? Na koniec trzy słowa Westerplatte i remoncie ulicy Bohaterów. Westerplatte będzie zrobiona. Wiadomym jest, że ministerstwo pochyliło się nad wnioskiem. Będzie dołożone 3 miliony złotych do tej inwestycji. No czyli będziemy mieli przeprowadzony remont Westerplatte, którego mieszkańcy, może nie wszyscy, bo jedni mówią, że Westerplatte musi być remontowana, inni nie, ale na pewno duża część oczekuje tego, aby ta ulica odzyskała przede wszystkim w kwestii nawierzchni swój dawny blask i taki ten remont będzie robiony. Tak.
Tylko widzi pan, panie redaktorze, jak ja byłem radnym w poprzedniej kadencji, to już wtedy żeśmy mówili o potrzebie remontu Westerplatte.
Ona była łatana.
I wtedy słyszałem z ust prezydenta Kubickiego, że poczekajmy, zrobimy aglomeracyjną, czyli przedłużenie dworcowej aż do Zjednoczenia.
Żeby nie zakorkować Zielonej Góry.
Tak, żeby nie zakorkować Zielonej Góry i wtedy, jak będziemy mieli tamtą ulicę, to zamkniemy Westerplatte, możemy remontować, bo ruch puścimy tamtędy. A którędy teraz puścimy, jak zaczniemy remontować? Nie wiem, no to oczywiście drogowcy sobie z tym jakoś poradzą. My też jakoś te
Zdarzało się, że firmy rewelacyjnie sobie rok czy półtora
przetrwamy w ciężkich warunkach.
Krócej, bo podobno ma być do Winobrania oddana, czyli ma to być ekspresowa budowa. W końcu nie jest to też jakiś potężny odcinek.
Nie wiem, może to zrobią jakimiś odcinkami, wie pan, puszczą Chopina i tutaj ruchy i zrobią ten odcinek od dworca do...
No szosę Kisielińską, kiedy robiono, była część wyłączona, poszło to
tak,
sprawnie.
Tak, tak, no jakoś sobie poradzą. Natomiast tak jak mówię, idea była taka, nam przyświecała, zróbmy tą trasę aglomeracyjną generalnie nazywano.
To jest rozwiązanie idealne.
I byłoby idealne. Natomiast co z trasą aglomeracyjną? Ona jest wpisana w budżecie, miała być robiona. No i mam nadzieję, że to, pan, że to
ja,
będzie
ja
robiona.
Ja tego nie pamiętam, ale...
Bo wydaje mi się, że to jest ważniejsze.
Pan może pamiętać, że to już w latach 70. mówiliśmy o trasie aglomeracyjnej. Pewnie wtedy oczywiście. Trochę inaczej. I tak wszyscy o niej mówią. Ona gdzieś teoretycznie jakimiś tam mikroodcinkami powstaje. Trochę rzeczy teraz też będzie zrobionych przy Batorego. Natomiast nie rozwiązuje to jeszcze absolutnie całości problemu. No i nie tworzy kompleksowej rzeczy, która będzie się nazywała ładnie trasą aglomeracyjną.
Znaczy wie pan, no to zawsze będzie nam przedstawiana taki wariant, że jest okazja, możemy pozyskać fundusze centralne na ten remont, w związku z tym no, to już żal nie skorzystać z tego. Oczywiście. I rzeczywiście, no szkoda byłoby nie skorzystać, jeśli te pieniądze dostaniemy, no to trzeba robić. Co robić, to już zdecydowaliśmy, jeśli ta Westerplatte wymaga remontu. Myślę, że nie do końca, ale czas najwyższy, bo nie ma co czekać do tego momentu, kiedy się wszystko zacznie sypać już.
Inna sprawa, że za rok czy za dwa moglibyśmy być może zapomnieć o środkach centralnych. Teraz ten kurek jest otwarty,
jeśli,
potem nie wiadomo
jeśli
jak
są,
będzie.
To trzeba korzystać, natomiast no myślę, że to nie powstrzyma również prac na trasie aglomeracyjnej. Tam to nie będzie nam blokowało ruchu.
Te rzeczy mają mi się równorzędnie.
Jeśli będą szły równorzędne, to bardzo dobrze.
No i zobaczymy, jak to będzie. Ja pamiętam, kiedy żołnierze znowu nam się pojawili. Była parada wielka na Westerplatte. Wtedy żołnierze wymyślili sobie, żeby święto pułku robić w piątek. To dziwny dzień był. Ja stałem w korku na Batorego. Myślę, że z półtora godziny i zastanawiałem się, co się w ogóle dzieje w tym mieście, że tu taka historia się wydarzyła. Miasto stało, Westerplatte była zablokowana przez paradę.
No cóż, no i żeby takiej sytuacji nie było, muszą być po prostu alternatywne objazdy i tak zorganizowane trasy poruszania się po Zielonej Górze, by można było uniknąć właśnie takiej sytuacji. No tyle.
Pożyjemy, zobaczymy. Jakoś będzie. Na razie zbliża się zima, podobno jutro ma zacząć padać śnieg i jak znam życie, jak zwykle drogowcy będą mieli problem. Oby tak nie było, ale podejrzewam, że nawet delikatna warstwa śniegu na zielonogórskich ulicach spowoduje to, że jeździć nam się będzie nie tyle trudniej, bo trudniejsze będą warunki, co zdecydowanie gorzej, bo ludzie nie potrafią sobie radzić.
Tak, więc właśnie słuchając tych prognoz, które się zbliżają, dzisiaj jadę wymienić opony na zimowe, bo nie ma co czekać.
Ja zrobiłem to wczoraj, także
tak? Proszę bardzo, także ci, którzy nie zrobili, to namawiamy, będzie bezpiecznie w mieście. A tak swoją drogą, mówiąc o tych oponach, to ja zawsze byłem zdumiony, jak to jest, że...
Że kiedyś nie było i się...
Nie, że po prostu za inne błahe sprawy, nie wiem, na przykład za rozmowę
Przez telefon jesteśmy karani,
za to, że ma pan niezapięte pasy, zapłaci pan mandat, prawda? Chociaż te zapięte pasy w ogóle nie mają wpływu na innych uczestników jazdy. Czy pan ma zapięte, czy nie, to nie znaczy, że komuś coś zagraża. Opon, natomiast zabrak opon nic nie grozi, prawda? Możesz pan jeździć całą zimę na letnich, być zagrożeniem dla wszystkich innych użytkowników jezdni, a z tego tytułu nie masz...
Są kraje europejskie, w których jest nakaz absolutny. Może kiedyś też w Polsce taki nakaz będzie. Na razie wszystko wskazuje na to, że jak rząd wprowadzi nowe obostrzenia dotyczące akcyzy na samochody, to podobno Polacy mają przejeżdżać się tylko do nowszych, bezpieczniejszych. I tak podobno będzie w najbliższych latach. To już wtedy nie ma znaczenia, czy na zimowych, czy na letnich. Edward Markiewicz, my Zielonogórzanie, Rada Pożytku Publicznego. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.